Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa w poniedziałek, 8 sierpnia i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. John Barilaro zmierzy się z parlamentarnym dochodzeniem w sprawie kontrowersyjnego powołania na stanowisko w USA. W Gazie wchodzi w życie zawieszenie broni. Pojawiły się nowe informacje w sprawie śledztwa chorwackiej prokuratury dotyczącego wypadku polskiego autobusu. Australia zdobywa tysięczny złoty medal w ostatnim dniu Igrzysk Wspólnoty Narodów. A oto szczegóły doniesień. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Były wicepremier Nowej Południowej Walii John Barilaro stanie dziś przed parlamentarnym dochodzeniem w sprawie kontrowersyjnego powołania na stanowisko handlowe w Stanach Zjednoczonych. John Barilaro otrzymał $500,000 rocznie, będąc na stanowisku w Nowym Jorku, które sam stworzył jako wicepremier. Opozycja stanowa zasygnalizowała, że chce zadać Barilaro pytania dotyczące jego roli w tworzeniu tego stanowiska i zmiany charakteru takich nominacji. Chce również rozszerzyć dochodzenie, aby przyjrzeć się innym lukratywnym zagranicznym stanowiskom w dziedzinie handlu. Premier Dominic Perrottet zaoferował stanowisko byłemu ministrowi transportu Dawidowi Elliotowi, aby zrekompensować mu wyrzucenie z gabinetu. Minister handlu Stuart Ayres stracił pracę w zeszłym tygodniu z powodu uczestnictwa w skandalu. Wprowadzenie szczepionki przeciwko wirusowi małpiej ospy rozpoczyna się dzisiaj w Nowej Południowej Walii. Jest to pierwszy stan w Australii, który rozpoczął szczepienia przeciwko wirusowi. Zanotowano 33 przypadki. Obywatelom z grupy wysokiego ryzyka zachorowania w pierwszej kolejności zostanie zaoferowana szczepionka. Na całym świecie istnieje duże zapotrzebowanie i ograniczone dostawy szczepionek przeciwko małpiej ospie. 26 tysięcy przypadków w 76 krajach. Rząd federalny zabezpieczył dostawy szczepionki, aby zapobiec chorobie w Australii, a pierwsza partia, 22 tysiące, ma dotrzeć już w tym tygodniu. Władze Nowej Południowej Walii otrzymały 5500 dawek, a następne 30 tysięcy ma dotrzeć do Australii pod koniec września. W całym kraju jest łącznie 60 potwierdzonych przypadków, z czego 22 w Wiktorii, 2 w australijskim stołecznym terytorium i po jednym w Queensland, Australii Południowej i Australii Zachodniej. Wszystkie infekcje zostały nabyte za granicą, ale władze twierdzą, że prawdopodobnie nastąpi wzrost lokalnej transmisji. Zastępca lidera Partii Zielonych, Mahrin Farugi, mówi, że australijscy politycy nie powinni rezygnować z obywatelstwa innych krajów, aby kandydować do parlamentu federalnego. Sekcja 44 Konstytucji Australii podaje, że osoby posiadające podwójne obywatelstwo nie mogą kandydować w parlamencie. Farugi przybyła do Australii z Pakistanu w 1992 roku wraz z mężem i synem i zrezygnowała z pakistańskiego obywatelstwa, aby zająć się polityką. Powiedziała SBS News, że jej zdaniem nikt inny nie powinien przez to przechodzić. Myślałam, że to tylko sprawa administracyjna, ale kiedy wypełniałam ten formularz, pisząc historię mojej rodziny, musiałam podać wszystkie dane dotyczące rodziców i dziadków. Po prostu czułam się, jakbym była zmuszona do wyrzeczenia się mojego miejsca urodzenia, wyrzeczenia się mojej historii i kultury. Wypełniłam więc formularz, podpisałam i włożyłam do szuflady. To było zbyt trudne, aby przespać ten formularz. Jest zawieszenie broni między Izraelem a palestyńskim islamskim dżihadem. Od piątku izraelska armia bombarduje pozycje islamskich radykałów w Gazie, a ci odpowiadają rakietami na Izrael. Zawieszenie broni udało się wprowadzić dzięki mediacji Egiptu, ale pokój jest bardzo niepewny. Egipt był mediatorem w trakcie poprzednich konfliktów w Gazie. Po kilku rundach negocjacji egipskim dyplomatom udało się doprowadzić do zawieszenia broni, choć nie wiadomo, czy i jak długo się ono utrzyma. Zaraz po tym, jak weszło ono w życie z Gazy na Izrael, poleciały kolejne rakiety, a izraelskie lotnictwo odpowiedziało nowymi nalotami. Rozejm wszedł w życie po 3 dniach walk, w których zginęło w sumie 44 Palestyńczyków. Wśród ofiar jest 2 dowódców islamskiego dżihadu z Gazy, a także palestyńscy cywile, w tym 15 dzieci. Według izraelskich mediów Izrael miał zgodzić się na wypuszczenie z więzień kilku palestyńskich bojowników. To największa eskalacja przemocy od maja 2021 roku. Pierwszy raz od wielu lat w konflikcie oficjalnie nie brał udziału Hamas, który rządzi Gazą. Wymiana ognia prowadzona była przez islamski dżihad, organizację wspieraną przez Iran i uważaną za znacznie bardziej radykalną. Równocześnie w Gazie panuje coraz bardziej dramatyczna sytuacja humanitarna. Enklawa jest odcięta od dostaw paliwa, a miejscowa elektrownia dostarcza prąd jedynie przez kilka godzin dziennie. Szpitale w Gazie alarmują, że mają zapasy paliwa do generatorów prądu jedynie na 2 dni. Oficer islamskiego dżihadu Dawud Shehad powiedział, że utrzymują porozumienie pod jednym warunkiem. Po wysiłkach ze strony egipskiej i międzynarodowego wsparcia oraz w świetle ogłoszenia ze strony Egiptu zobowiązania na rzecz uwolnienia szejka Bassama al-Saadiego i więźnia Khalila Awadeha, my w islamskim ruchu dżihadu w Palestynie ogłaszamy zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni o godzinie 11:30 wieczorem w niedzielę 7 sierpnia 2022 roku i potwierdzamy, że będziemy przestrzegać zawieszenia broni tak długo, jak wróg będzie przestrzegał zasad. Tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wykryciu 14 chińskich okrętów i 66 samolotów w cieśninie tajwańskiej. Chiny prowadzą na wodach wokół Tajwanu wielkie ćwiczenia powietrzno-morskie. Są one odpowiedzią na środową wizytę przewodniczącej Amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na wyspie. Ćwiczenia mają się zakończyć dzisiaj. Według źródeł tajwańskich na wodach cieśniny tajwańskiej oddzielającej Tajwan od Chin jest około 20 okrętów obu stron. Kilka chińskich jednostek przekroczyło tak zwaną linię mediany, nieformalną granicę obu krajów. Tajwańskie Ministerstwo Obrony podało, że chińskie okręty, samoloty i drony prowadzą pozorowane ataki na wyspę i tajwańskie okręty. Strona tajwańska wysłała okręty i samoloty, aby zareagować w odpowiedni sposób, podało ministerstwo. Minister spraw zagranicznych Chin, Qin Wangyi, bronił tych działań podczas niedawnej wizyty w Bangladeszu, mówiąc, że chodzi o ochronę świętej suwerenności Chin i że Tajwan jest terytorium Chin, a nie częścią terytorium USA. Armia ukraińska odparła ataki rosyjskich wojsk na kierunku Kramatorska, Bachmutu i Słowiańska, a także na południowym odcinku frontu. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rzecznik sztabu Oleksandr Sztupun powiedział, że rosyjskie wojska koncentrują siły w celu utrzymania okupowanych części obwodu chersońskiego, charkowskiego, zaporowskiego i mikołajowskiego, a także stworzenia warunków do wznowienia ofensywy na południu kraju. Rzecznik dodał, że w rejonie miejscowości Wirnopile, Bohorydiczne i Krasnopile koło Słowiańska Rosjanie podjęli próbę ataku i rozpoznanie walką, ale ponieśli straty i zostali odparci. Pod miejscowością Werchnokamiańskie koło Kramatorska siły rosyjskie podjęły natarcie w celu poprawy swego położenia, ale zostały zmuszone do odwrotu. Na kierunku bachmuckim odnotowano ostrzał infrastruktury wojskowej i cywilnej w rejonach
Solidar, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське.
Wszędzie zadziałał przeciwnik. Koło Biłochorywki wróg próbował rozpoznać systemy obrony naszych wojsk siłami grupy zwiadowczej. Grupa została wykryta i unieszkodliwiona.
Grupa wyjawlona i zniszkodzona.
W codziennym wystąpieniu do narodu Wołodymyr Zeleński powiedział, że pojawiają się pogłoski o organizacji przez Rosjan pseudo-referendów na okupowanych terenach Ukrainy. Miałyby one dotyczyć ich przyłączenia do Rosji. Prezydent oświadczył, że Ukraina nie odda żadnych swoich terytoriów. Stanowisko naszego kraju jest takie, jakie było wcześniej. Nie oddamy niczego, co jest nasze. A jeśli okupanci pójdą drogą tych pseudo-referendów, to zamkną sobie jakąkolwiek możliwość rozmów z Ukrainą i wolnym światem. Rozmowy te będą w pewnym momencie potrzebne stronie rosyjskiej. Wołodymyr Zeleński dodał, że jest potrzebna szybka odpowiedź społeczności międzynarodowej na rosyjski ostrzał zaporowskiej elektrowni atomowej. Podkreślił, że stwarza to zagrożenie dla całego świata. Pierwszy od początku wojny z Rosją statek handlowy, który zawita na Ukrainę, wkrótce zostanie załadowany zbożem na eksport. W niedzielę widziano statek towarowy Fulmar S pod banderą Barbadosu, płynący w kierunku ukraińskiego portu Czarnomorsk. Ukraina wznowiła eksport zboża w ramach umowy pośrednictwa ONZ z Rosją, aby zażegnać potencjalny głód w niektórych krajach. W swoim niedzielnym przemówieniu papież Franciszek powiedział wiernym na placu Świętego Piotra, że z zadowoleniem przyjmuje rozwój sytuacji. Pragnę z satysfakcją powitać wypłynięcie z portów Ukrainy pierwszych statków załadowanych zbożem. Ten krok pokazuje, że możliwy jest dialog w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów, z których wszyscy skorzystają. Śląc znak nadziei, życzę z całego serca, aby idąc tą drogą, zaprzestać walkę i osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój. Przed wojną prawie 1/3 światowego eksportu pszenicy pochodziła z Ukrainy i Rosji. Około 20 milionów ton zboża z zeszłorocznych upraw wciąż znajduje się na terenie Ukrainy. Pojawiły się nowe informacje w sprawie śledztwa chorwackiej prokuratury dotyczącego wypadku polskiego autobusu. Śledczy zlecili ustalenia przyczyn tragedii. Badania dotyczyć będą zmarłego w wypadku kierowcy autobusu. Biegli będą musieli przeprowadzić sekcję zwłok, a także badanie toksykologiczne. Prawdopodobnie dość poważnemu zniszczeniu uległ tachograf autobusu. Z tego powodu nie będzie możliwe odczytanie prędkości pojazdu w momencie katastrofy. Zachowały się natomiast karty kierowców. Polskie Radio potwierdziło, że są one w posiadaniu chorwackiej policji. Ich odczyt pozwoli ustalić, jak zmieniali się kierowcy i jak długi mieli odpoczynek. Nie ma natomiast szans, że w poniedziałek do Polski wrócą kolejni poszkodowani. Musi minąć jeszcze kilka dni, to nie będzie dziś czy jutro. Jesteśmy w kontakcie z polskimi kolegami i ustalamy w gronie medyków, co dla polskich pacjentów będzie najlepsze, powiedział wicedyrektor Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego Milivoj Nowak. Z 28 rannych do Polski wróciło do tej pory 4 poszkodowanych. W wypadku zginęło 12 osób. Daniel Czyżewski z portalu energetyka24.com powiedział, że działania Rosjan na terenie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy mają na celu zastraszenie Europy i świata. Daniel Czyżewski wyjaśnił, że wyłączenie reaktorów elektrowni atomowej to bardzo szybki proces trwający kilkadziesiąt sekund.
Trzeba też pamiętać, że taki ostrzał z amunicji, nie bardzo ciężkiej, nie sprawi, że zakłócona zostanie praca reaktora, bo to są te elektrownie dzisiejsze, no i nie tylko dzisiejsze, to są właściwie bunkry. To są naprawdę ogromne ilości betonu, żeby zabezpieczyć w ogóle funkcjonowanie elektrowni pod kątem promieniotwórczym, żeby zrobić barierę między światem zewnętrznym, a tym, co się dzieje w elektrowni jądrowej. Są budowane naprawdę grube betonowe bloki. Więc to musiało być bardzo silne uderzenie, żeby sprawić, że coś się stanie z samym reaktorem i bardzo szybkie, tak, żeby właśnie pracownicy obsługujący tą elektrownię nie zdążyli zareagować, nie zdążyli tego wyłączyć.
Przez centrum Warszawy przeszedł Marsz Godności. 2 dni przed 2. rocznicą sfałszowanych wyborów prezydenckich w ich kraju, ubrani w narodowe barwy Białorusini, wyszli na ulicę z flagami. Protestujący w ten sposób chcieli wyrazić solidarność z więźniami politycznymi i zwrócić uwagę na represje reżimu Aleksandra Łukaszenki.
Żyje Białoruś!
Żyje!
Poważane Białorusy, poczynajmy nasz Marsz Godności.
2 lata, jak my zmagamy się z dyktaturą w Białorusi.
Kiedy dyktatura już skończy się w naszym kraju, to my będziemy świętować ten dzień, kiedy wszystkie Białorusy wyszli na ulicy Białorusi i wszystkiemu miru powiedzieli, że my przeciw Łukaszenka, że my go nie wybierali, że to nie nasz prezydent.
Dzieje się chore, wszyscy tego cierpimy. Nawet osoby tutaj niby są w bezpiece, które są za granicą, ale mają osób w rodzinie, znajomych, które są uwięzione. Tutaj mamy sporo osób z niepełnosprawnością, które stały się skutkiem tych protestów. Ta masakra to stało się częścią naszego życia i że z terytorium Białorusi lecą rakiety wobec Ukrainy, to nikt z nas nie może tego znieść.
Podobne protesty odbywały się w 26 miastach świata, m.in. w Białymstoku, Brukseli, Berlinie i Waszyngtonie. I jeszcze wiadomość ze sportu. Australia zdobyła swój 1000 złoty medal na Igrzyskach Wspólnoty Narodów dzięki zwycięstwu w siatkówce kobiet. Na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 9 sierpnia. Sydney 14 stopni, silne opady deszczu, Melbourne 13 słonecznie, Canberra też 13 i na ogół słońce. Brisbane 21 stopni, na ogół słonecznie. Adelaida 18, też słońce. Perth 13 stopni i deszcz, Darwin 33 stopnie i słonecznie. Hobart 13 i słońce. A w Warszawie 23 stopnie i częściowe zachmurzenie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 69 centów amerykańskich i 3 złote i 20 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.